nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Głównym problemem sumienia III Rzeczypospolitej były zwłaszcza rozmaite zaniedbania, a wpierw zaniedbanie wzięcia pełnej odpowiedzialności za rozmaite obszary życia społecznego, a wpierw za samo kierowanie państwem. Ale do dzisiaj są i inne obszary życia w państwie, co do których dajemy sobie wmówić, że powinni to zrobić inni, lepiej przygotowani, bardziej kompetentni niż my. Dajemy sobie zatem nieraz zawłaszczać rozmaite dziedziny, które podlegają naszej własnej odpowiedzialności. Sięgając w bardziej odległą przeszłość, tak było na przykład z klasą robotniczą w XIX i na początku XX stulecia. Zamiast zdecydowanie zareagować na dziejącą się wobec niej niesprawiedliwość, nie podjęto tej odpowiedzialności i pozwolono na przejęcie klasy robotniczej przez organizacje socjalistyczne i komunistyczne. Wiemy, jaka była cena tego zaniedbania. Dzisiaj podobna sytuacja zdaje się mieć miejsce odnośnie do praw kobiet. Chociaż te prawa powszechnie są naruszane, to jednak daleko nam jeszcze od zmiany tej sytuacji, a nawet daleko nam jeszcze od samego jej zrozumienia, czyli stawiania właściwych postulatów nowego feminizmu, o którym mówił Jan Paweł II w encyklice Evangelium Vitae. Ojciec Święty postulował tutaj stworzenie sytuacji kulturowej i społecznej dowartościowującej kobietę w tym, co stanowi o jej kobiecości. Jak na razie zdajemy się być jeszcze tylko w jakiejś defensywie. Bronimy się tylko przed atakami feministek żądających swobody zabijania nienarodzonych dzieci i swobody demoralizacji dzieci już urodzonych drogą mass mediów czy przy pomocy szkolnych podręczników. Mniej już stanowczo walczymy z rozpowszechnioną mentalnością antykoncepcyjną i prorozwodową. Wszystko oczywiście to są sprawy bardzo ważne i priorytetowe, ale jeszcze nie wyczerpują tego, co ma na myśli Jan Paweł II w postulatach nowego feminizmu. Co więcej, nie tylko nie wyczerpują, ale stanowią jeszcze program tylko negatywny. W nauczaniu Ojca Świętego spotykamy także bardziej ważny postulat, aby dowartościować społecznie rangę kobiety jako żony i jako matki. Innymi słowy, trzeba według Ojca Świętego zadbać o taką organizację życia społecznego, aby nie zmuszać kobiety do pracy zawodowej poza domem kosztem służenia życiu i miłości. Fakt takiego przymusu niestety ma aktualnie miejsce, chociaż nieraz nie jest dostrzegany czy odpowiednio oceniany przez same zainteresowane. Nieraz się przecież uważa, że rozumienie sytuacji kobiet może być udziałem tylko ich samych, której to sytuacji męski umysł nie jest w stanie zgłębić. Powszechnie zatem mniema się, że na temat praw kobiet mogą odpowiedzialnie i sensownie mówić tylko same kobiety. Jeśli zatem organizować przedsięwzięcie służące dobru kobiety, to wyłącznie rękami samych kobiet. Widać w tym myśleniu chyba wpływ współczesnych ruchów feministycznych, które organizacyjnie składają się tylko z samych kobiet, jak gdyby mężczyźni ze swojej istoty byli wrogami przedsięwzięcia służącego kobietom. Ale jeśli nie musimy wierzyć w jakąś światową walkę płci, to nie widać powodu, aby prawdziwymi sojusznikami prawdziwego dobra kobiety nie byli mężczyźni. Wprawdzie nie zawsze taka życzliwość ma miejsce, co jest skutkiem drzemiącego egoizmu, niezależnie od płci, to jednak nic nie wyklucza, aby ta międzypłciowa życzliwość mogła się pojawić. Sprawa dowartościowania autentycznej kobiecości kobiety służy całemu światu, także światu mężczyzn, a nie tylko dobru samych kobiet. Adwokatami tego dobra mogą być także zainteresowani tym dobrem mężczyźni. Jednym z powodów niepodjęcia przez XIX-wiecznych katolików odpowiedzialności za wyzysk klasy robotniczej było rozpowszechnione przekonanie, że nieproletariusze mogą być tylko wyzyskiwaczami robotników. Nie dajmy zatem sobie wmówić przekonania, że mężczyźni mogą być tylko przeciwnikami kobiet. Szczęść Boże!